Marek Tymiec pozwolił się zaprosić na rozmowę. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będę bezczelny na początek. Czy ty sobie w jakiś sposób zdefiniowałeś starość? Kiedy według ciebie zaczyna się stary człowiek?
Stary człowiek zaczyna się wtedy w głowie. Natomiast nie możemy uciekać od tego, ludzie w pewnym wieku, mimo że duchem są młodzi, i udawać, że dalej są młodzi, i jak gdyby kiedy, że to, że się starzejemy, kiedy do nas nie dociera, to jest problem u niektórych. I ja czuję się młodo, jednocześnie mam świadomość tego, zbyt dużo przebywam wśród młodzieży, żeby nie wiedzieć, jak jestem postrzegany przez nich, i wiem, że no, swoje lata mam, w związku z tym pewnie twoje pytanie bierze się stąd, że moja...
Z Old Man Trip.
Starsi panowie w podróży. Jest nas dwóch starszych i tak to sobie wymyśliłem. Spytałem kilku osób, stwierdzili, że nazwa wpada w ucho, więc...
Więc tak zostało.
Więc tak zostało.
A ten drugi to?
Ten drugi to Edward Wojciechowski, mój przyjaciel.
Macie plan pojechać do?
Do Stanów.
Sowiet Stanów.
Nazwała Rika Falkland w jednej ze swoich książek, przez Iran.
Dlaczego taka trasa?
Dlatego, że to jest jedyna trasa południową stroną. Plan był taki, żeby pojechać, bo to plan, jak gdyby pierwszy pomysł tej wyprawy to 3 lata temu, no jeszcze przed pandemią powstał. No, i był taki, żeby jechać przez Iran do Turkmenistanu, Kazachstanu i dalej, natomiast wracać przez Rosję. No dzisiaj...
Byłoby to trudne,
jest to niemożliwe. Przez Rosję jest zdecydowanie bliżej, taniej. No, w związku z tym, że jest to niemożliwe, musimy mieć wizy dwukrotny tranzyt przez dwa kraje, czyli przez Iran i przez Turkmenistan.
To jaką trasę planujecie obrać?
Z Polski w zasadzie wsiadamy w samochód i jedziemy, nie oglądając się na nic, przez Czechy, Węgry, Rumunię, do Turcji. Bułgarię chyba też zahaczymy. Tak dokładnie nie pamiętam jeszcze, bo to przed nami troszeczkę. Ale do Turcji nie ma innej możliwości. I Turcja dopiero wschodnia będzie nas interesowała. Tam zaczniemy takie pierwsze, powiedzmy, zwiedzanie, jakieś kontakty. Potem Iran 7 dni w jedną stronę, 7 dni na powrocie, bo taką będziemy mieli wizę tranzytową, być może 6 dni, żeby mieć jakiś dzień w zapasie na granicy. Turkmenistan też wiza tranzytowa, bo do Turkmenistanu wizę pobytową dostać jest bardzo trudno, ale w Turkmenistanie najbardziej interesują mnie wrota piekieł. To chciałbym zobaczyć i to zobaczę na pewno koniecznie, a później już Kazachstan i w zasadzie... Na ile nam czas pozwoli, na ile nam warunki pozwolą, na ile samochód się sprawdzi, tak będziemy sobie podróżować.
Wrota piekieł, czyli ta dziura w ziemi, z której wydobywa się metan, tak?
Dziura w ziemi płonąca od 50 lat, która została podpalona przez rosyjskich naukowców, którzy stwierdzili, że źródło gazu się wyczerpie w ciągu tam kilku miesięcy i można będzie od nowa tam wiercić, a ono się pali 50 lat.
Pomylili się o kilka miesięcy.
No, pomylili się troszeczkę. No.
Ja wiem, że odpowiedź na to pytanie może być trudna, bo trudno spodziewać się jakichś kłopotów, problemów, trudności, ale spodziewacie się w jakichś miejscach konkretnych trudności i na coś konkretnego się przygotowujecie?
Jedziemy samochodem, więc wszystko się może zdarzyć. Samochód może się zepsuć, może dojść do jakiejś kolizji drogowej. No oczywiście tak, że liczymy się z tym, znaczy... Jak to jest? Mamy nadzieję, że nic się nie stanie, natomiast jesteśmy przygotowani na najgorsze. Znaczy, jesteśmy przygotowani, no...
Liczymy się z tym,
że coś się może wydarzyć, że nasza podróż może potrwać trochę dłużej, że może być krótsza, że możemy nie dojechać do celu. No wszystko się może zdarzyć i takie warianty, nie będzie to dla nas tragedia, ale przyjmiemy to po męsku, natomiast liczymy na to, że auto się sprawdzi.
A to jest związane bardziej z polityką, z sytuacją na miejscu?
Podróżując po różnych krajach, staram się żyć w zgodzie z prawem danego kraju, nie popełniać wykroczeń, tym bardziej przestępstw, i jakoś nigdy nie miałem problemu, zawsze udało mi się wjechać, wyjechać, chociaż czasami na granicach problemy, bo jak podróżuję do Armenii i do Azerbejdżanu, a oba kraje są w konflikcie, no to czasami na granicy jest problem, że dlaczego byłeś w tamtym drugim kraju. No więc wtedy odpowiadam z tego samego powodu, do którego ja jadę do Was. Jestem turystą, chcę zobaczyć Wasz piękny kraj, tak jak oglądałem powiedzmy Armenię. No i po jakiejś tam czasami dłuższej rozmowie i większej ilości pytań prawie zawsze udaje się wjechać.
A zdarza się, że ten szlaban otwiera zawartość walizki na przykład?
To znaczy się nie
alkohol
bardzo rozumiem.
Alkohol jakiś na przykład?
Nie. Prędzej tak, że gdybym wjeżdżał do Azerbejdżanu i posiadał alkohol z Armenii, to by mi ten alkohol zabrali. Gdybym cokolwiek posiadał z Armenii, to by mi to na granicę zabrano. I w drugą stronę podejrzewam, że podobnie. Natomiast mimo, że bakszysz w tamtych stronach jest czymś naturalnym, ja zdecydowanie od takich rzeczy... No musiałbym być w sytuacji no, bez wyjścia, żebym zdecydował się komuś tam coś wsunąć.
Mhm. Szukałeś towarzysza na drugą część podróży, znalazłeś?
Szukałem towarzysza, znalazłem, ale bardzo szybko okazało się to nieaktualne, gdyż mój przyjaciel, który no, początkowo deklarował, że na 2 miesiące nie będzie mógł pojechać, stwierdził, że wyjazd jest tak atrakcyjny, że
zostanie.
Tam była sytuacja tego rodzaju, że myśmy zaplanowali lipiec, sierpień, ale musiałem przesunąć o miesiąc z tego względu, że Mikołaj, nie pytając mnie o zdanie, nie konsultując tego ze mną, przyniósł mi w prezencie bilet na koncert Rammstein, zespołu Rammstein, którego nie chciałbym opuścić i w związku z tym przesunęliśmy wyjazd o miesiąc.
Wasza wyprawa ma swoje dobre duchy.
No, nasza wyprawa ma swoje dobre duchy, tak jak to określiłem.
Ale szukacie kolejnych.
Szukamy kolejnych. To jest jak gdyby początek, to jest taka faza, kiedy właśnie, pogniotłem w międzyczasie, wydrukowałem taką ulotkę dzięki firmie Opus Design. Tą ulotkę będę rozprowadzał. Jestem po rozmowach w kilku miejscach i w kilku miejscach usłyszałem już, że bardzo chętnie by mi chcieliby mi pomóc, nie mają jak, bo oni są firmą, a ja osobą fizyczną, więc nie bardzo jest to jak ugryźć. Ale jest bardzo wielu takich, którzy w pierwszych rozmowach deklarowali, że jeżeli będziemy finalizować sprawy, to pomogą. I myślę, że lada dzień będę się udawał na takie rozmowy, już konkretne deklaracje tej pomocy, no bo tych pieniążków najbardziej właściwie to nam brakuje na urządzenie samochodu. Bo okazało się, że no wbrew pozorom, jeżeli chcesz to zrobić dobrze, instalację elektryczną, jakieś zabezpieczenie od temperatury, czyli izolację i te wszystkie rzeczy, no nie wyobrażam sobie, żeby jechać samochodem 2 miesiące i, że tak powiem, potrzeby załatwiać po krzakach, więc musi być toaleta, choćby taka turystyczna i przenośna, ale ona musi być w tym samochodzie, więc to wszystko no, generuje jakieś tam koszty. Chociaż napisałem o tym na Facebooku, największą trudność, jaka się pojawiła w czasie przygotowań, to jest kaucja za carnet de passage. I tutaj jak gdyby ten problem
został rozwiązany
zupełnie z inicjatywy, może nie darczyńcy, tylko osoby, która zgodziła się wyłożyć pieniądze na kaucję, czyli te pieniądze wrócą kiedyś do niej, ale sam fakt, że ktoś ci pożycza 30 tysięcy złotych bez mrugnięcia okiem, no jest bardzo miły, bardzo sympatyczny.
A ten samochód, o którym mówisz, którym będziecie jechać, to jest samochód osobowy czy jakiś camper? Co to jest?
To jest T4 w wersji Caravella, czyli najbardziej popularny wśród wszelkich takich karawaningowców. No nie jest to karawan, jest to zwykły samochód transportowy do przewozu osób, ale przerobiony tak, żeby można było w nim spać.
Co tak w ogóle pchacie w świat? Tak w ogóle, nie na tą wyprawę, tylko w ogóle.
Ciekawość świata, no to ciekawa, to znaczy taka banalna odpowiedź. Jak ludzie mówią, że Polska jest taka piękna, że nie warto z niej wyjeżdżać, więc zgadzam się tylko z pierwszą częścią, że Polska jest piękna. Znam chyba Polskę bardziej niż przeciętny Polak. Zjeździłem ją wzdłuż, wszerz, w poprzek i na okrągło też. Nie byłem wszędzie, ale w bardzo wielu miejscach byłem i mogę potwierdzić, że Polska jest piękna. Jednakże spotkanie z inną kulturą, z inną kuchnią, z innymi ludźmi, z inną mentalnością, no to są doświadczenia, które pozwalają łatwiej zrozumieć czasami wiele spraw. I nie zdarza mi się, żebym mówił o kimś ciapaty, czy jakoś obraźliwie o innej nacji. Tym bardziej, że jak jedziemy w te strony, gdzie jest biednie, gdzie powiedzmy dzisiaj można powiedzieć, że są to kraje zacofane, mimo że Astana jest, no, wyrasta na jednym z nowocześniejszych, jedno z nowocześniejszych miast, to trzeba pamiętać, że tam kilka tysięcy lat przed Chrystusem była już kultura o której, i cywilizacja, o której my mogliśmy tylko pomarzyć. W związku z tym, jak się o tym pamięta i ma się to w pamięci, to ma się szacunek do wszystkich narodów, które się odwiedza i uważam, że te podróże moje to we mnie wyrabiają. Ja to potem wszczepiam w swoje dzieci, mówiąc, żeby nie używały słowa to jest lepsze, to jest gorsze, tylko że to jest inne na przykład.
O twoich dzieciach porozmawiamy jeszcze. Jak jedziesz w jakieś miejsce, obce zupełnie kulturowo, naszej kulturze polskiej, środkowoeuropejskiej, w jaki sposób nawiązujesz kontakt z miejscową ludnością? Są jakieś takie uniwersalne motywy, których można się nauczyć przy nawiązywaniu kontaktów?
Nawiązywanie kontaktów takich międzyludzkich to jest największa moja słabość w podróżach, jako że ja nie znam języków. Znaczy, porozumiewam się po rosyjsku i być może dlatego ciągnie mnie na wschód, bardziej do tych tak zwanych demoludów, niż na zachód. Aczkolwiek nabyłem teraz przed tą podróżą lokowanie produktu, translator, Wasco, taki. No, zainwestowałem w to. To nie są tanie rzeczy, jak to teraz się tak modnie mówi, ale zainwestowałem w to urządzenie i rzeczywiście sprawdza się świetnie. Ostatnio nawet pisałem pismo do Automobil Klubu Czeskiego po czesku, korzystając z tego urządzenia i odpowiedzieli mi,
czyli zrozumieli.
Czyli zrozumieli, co do nich pisałem i myślę, że to ułatwi. Natomiast w podróżach, dlaczego, jak ja nabrałem odwagi do podróży takich międzynarodowych? No ja przede wszystkim, moja pierwsza taka podróż dalsza, ponad 30 lat temu, to była podróż w ogóle, ja wtedy nie znałem po angielsku ani słowa. Dzisiaj to się jako tako porozumiewam, na pewno nie jest to angielski, nie powiem, że mówię po angielsku, ale znam bardzo wiele i rozumiem bardzo wiele słów. Natomiast rozmawiać nie rozmawiam. Ale kiedy jeszcze tych słów nie znałem, wybrałem się w taką podróż do Malezji, do Singapuru i stamtąd wróciłem i powiedziałem, że no w zasadzie stamtąd wróciłem, to mogę wszędzie jechać. Ale odwagi dodała mi opowieść mojego kolegi o swojej cioci czy babci, która w czasach komuny zjeździła całą Europę, nie znając języka. Mało tego, bo ja pytałem, zna języki? No nie zna języków, jest głuchoniema. W związku z tym, jeżeli osoba głuchoniema potrafi pojechać i się porozumieć i załatwić jakieś tam sprawy, to stwierdziłem tym bardziej ja, który coś tam mówię. A na migi no, też się można porozumieć, ale to już jest coraz mniejszy problem.
Masz w ogóle jakąś taką listę rzeczy, listę zachowań, listę tego, co musisz zobaczyć, spróbować, odwiedzić, kiedy jedziesz gdzieś?
Nigdy nie porozumiewam się, znaczy nie poruszam się. Schemat? Tak. Czyli na przykład potrafię, planując wyjazd 3-tygodniowy po Europie, zaplanować sobie, że za 2 tygodnie 3 noclegi pod rząd mam zabukowane w Lizbonie. I nic, co po trasie się przez te 2 tygodnie zdarzy, to wszystko jest a vista, czyli na bieżąco wymyślane. Dojechaliśmy tutaj, aha, ciemno, idziemy spać, albo jesteśmy zmęczeni, albo dzisiaj dzieci chcą się wykąpać, więc zostajemy nad wodą i tylko tak, żeby na ten nocleg do miejsca docelowego zdążyć. Natomiast taką zasadą, która niezmiennie mi towarzyszy we wszelkich podróżach, to jest uśmiechać się, do wszystkich się uśmiechać i to bardzo wiele rzeczy załatwia, a bardzo wiele rzeczy rozwiązuje. Nawet w Jordanii, gdzie dość często byliśmy kontrolowani przez policję, wystarczyło jedyne, co umiem powiedzieć. Jak pan tam pukał w okienko, otwierałem szybę i mówiłem salam alejkum. I czy ewentualnie jak mówili salam alejkum, odpowiadałem alejkum salam. I to wystarczało, żeby już zyskać sympatię, uśmiechnąć się i powiedzieć, no to życzymy wam szerokiej drogi.
Okej, czyli uśmiech taką uniwersalną wartością, walutą.
Walutą, wartością, tak, zdecydowanie tak.
Aha, liczyłeś kiedyś, ile krajów odwiedziłeś w życiu?
Nie liczyłem, ale na pewno jest to ponad 40, jako że zdarzyła mi się taka historia, podróżując z synem, taką mamy zasadę w domu, znaczy tak, zasada, no, raz jeździmy z dziećmi, raz staramy się bez dzieci pojechać. I 2 lata temu byliśmy w Słowenii z synem I on się żalił przyjaciołom, z którymi jechaliśmy, że a rodzice to już mnie na wszystkie wyjazdy nie zabierają. Dziecko raptem 20 lat. A ja mówię, ty masz, no wtedy miał chyba 19, ja mówię, ty masz 19 lat i byłeś w co najmniej 15 krajach. Ja pierwszy raz za granicę wyjechałem, mając lat 30. A on mówi, w jakich 15? W 24. Więc myślę sobie, że no byłem, no 40 na pewno przekroczyłem, może gdzieś tam pod 50.
Z podróży nie przywozisz rzeczy materialnych, czego dowiedziałem się, próbując umówić się na tę rozmowę. Nie przywozisz pamiątek?
Nie, generalnie nie przywożę pamiątek, z wyjątkiem jak mnie ktoś poprosi. Wolę przywieźć przyprawy, wolę
wino.
Przywieźć wino. Właśnie jak teraz wróciłem z Gruzji, to przywiozłem rzeczywiście trochę trunków. Przede wszystkim olej słonecznikowy, który jak nigdzie na zimno tłoczony w domowej, gdzieś takiej prymitywnej tłoczni. I od lat przywożę ten olej, który używam do sałatek. I to są dla mnie pamiątki, a takich jakieś tam nie zbieram. Chociaż kiedyś sobie pomyślałem, że gdybym zastanawiał się, co przywozić, to bym przywoził nakrycia głowy. Ale to już...
Patrz.
To jest akurat kupione u nas, nie przywiezione, ale nie przywożę. Nie mam takiej skłonności do zbierania czegoś tam.
Ale zdarzyło się, że z podróży tej dalekiej przywiozłeś pomysł na biznes, z którego korzystało wielu z nas.
Tak, z tej pierwszej dalekiej podróży do Singapuru.
Znam tę historię, słyszałem ją dwa razy, ale chętnie usłyszę trzeci.
Tak, przywiozłem pomysł na biznes fotograficzny, znaczy nie mając nic wspólnego z fotografią. Tak byłem zafascynowany urządzeniem do wywoływania filmów i zdjęć, gdzie w pile na czarno-białe zdjęcia w tamtym czasie czekało się około tygodnia.
Który to był rok?
90. 90-91. Około tygodnia trzeba było czekać na zdjęcia, a tam z kolorowego filmu zdjęcia odbierałem po godzinie.
I byłem na lotnisku?
Nie na lotnisku, w mieście. I byłem tak zszokowany, że po powrocie do kraju dowiedziałem się, ile taka maszyna kosztuje, jak ją można kupić i zająłem się. Przez 17 lat zajmowałem, do czasu, kiedy nie przyszła właśnie fotografia cyfrowa, zajmowałem się wywoływaniem filmów i zdjęć.
A to był pierwszy minilab w Pile?
To nie był pierwszy minilab w Pile. Firma z tradycjami przedwojennymi czy powojennymi.
Miała pierwszy?
Uruchomiła pierwszy, jako że od zamówienia do dostarczenia mijało kilka miesięcy, więc firma ta z tradycjami w Pile, która istnieje zresztą do dziś, szanowana i znana, kilka miesięcy wcześniej uruchomiła swój lab. Ja byłem taką chyba niespodziewaną konkurencją.
Gdzie jadłeś najsmaczniej na świecie?
Ha, trudne pytanie. Ja mogę wymienić kilka miejsc, bo to nawet jest tak. Samo jedzenie, powiedzmy, nie było najsmaczniejsze. Znaczy, smaczne prawie zawsze, gdzie jesteśmy, jest, wybieramy takie lokalne miejsca. I na przykład na Teneryfie, w centrum targu rybnego było stoisko. No, wiadomo, jak na targu rybnym wali, ale rybki były świeże, ostrygi były tak cudne, że to jedzenie, jak wspominamy w gronie, w którym byliśmy, czterech osób, no to wspominamy zawsze jako jedno z takich najbardziej fantastycznych i niesamowitych przeżyć. Zresztą były moje pierwsze ostrygi w życiu. Na pewno Azerbejdżan, gdzie wspominam, mam gdzieś zdjęcia, zdania, które nam podano. To robi na wszystkich wrażenie. Na pewno no Gruzja. Pierwszy przymiotnik, jaki mi przyszedł do głowy, kiedy spytano mnie, jak jest w Gruzji, to powiedziałem, że smacznie. Także to tak. Polska kuchnia jest rewelacyjna. Uwielbiam jeździć, jak jeżdżę po Polsce, jeść regionalne potrawy. Czy te cepeliny to nie jest po polsku, kartacze. Kartacze, jakieś tam kulebioki, ruchanki.
Czyli generalnie wschód polski. Wschód-południe.
No to akurat tak wymieniam z tamtych stron, ale wszędzie jest coś dobrego do zjedzenia.
A w drugą stronę, zdarzyło ci się coś tak albo niesmacznego, albo obcego nam kulturowo do jedzenia, że nie dałeś rady?
To, żebym nie dał rady, to może właśnie w Malezji. gdyby mi podano potrawę, to prawdopodobnie bym ją zjadł i bym chwalił. Natomiast kiedy w restauracji usiedliśmy i mówię, że chciałbym, bo to często na zasadzie takiej, że chcemy to, co tamten ma, bo ładnie wygląda na talerzu, więc kiedy poprosiliśmy o takie danie, pan mnie zaprowadził do takiego dużego terrarium i wskazał, którą ropuchę sobie wybieram, żeby on mógł ją przyrządzić i powiedziałem, aha, jeżeli to jest to, to ja nie miałem jak gdyby sumienia, żeby on przy mnie ją mordował. I wtedy chyba odmówiłem, znaczy nie chyba, tylko na pewno odmówiłem i nie poprosiłem tego dania. Natomiast takich ciekawostek to w Lyonie, we Francji, specjalnie na zamówienie dla mnie robiono onduet, bo to jest takie danie, na które się czeka godzinę. To jest żołądek wypełniony podrobami. Coś podobnego jak nasze flaki, tyle tylko, że to nie jest zupa, a takie suche danie, no taka kiszka. Powiem tak, zjadłem, jest to tam regionalny przysmak i wszyscy się zachwycają, ja zjadłem i chyba bym się zastanowił, jakbym czy drugi raz, czy nie wybrałbym czegoś innego, chociaż wiem, że jeżeli pierwszy raz się coś je i nie ma się zachwycających wrażeń, to przy drugim czy przy trzecim razie to jest już zupełnie inny odbiór, te jak gdyby wrażenia są zupełnie inne, znacznie lepsze. To jest tak jak z pierwszym kieliszkiem wina. Pierwszy kieliszek, mówimy sobie, taki, on takie jakieś cierpkie, nie? Drugie, no już nie jest takie cierpkie, a trzecie to już jest całkiem. I nie mówię o trzeciej szklance, tylko o trzecim łyku.
A propos szklanki wina, opowiadałeś przed nagraniem anegdotę?
Gruzini na imprezach generalnie nie piją tego narodowego trunku, jakim jest czacza, bo u nich narodowym trunkiem jest wino. Czacza jest takim produktem ubocznym produkcji wina. Robi się ze żmichy, czyli z tego, co już nie nadaje się na wino.
I to jest destylat, ma więcej procent.
To jest destylat, no to jest taki od 60 do 40% i oni w zasadzie piją to tylko jako lekarstwo, czyli na przeziębienie, na dolegliwości żołądkowe i generalnie mówią, że jest to gruziński antybiotyk. Natomiast jak idą na zabawę, to piją wino i mówią, że ja wypiję dwie szklanki wina, to mam ochotę do tańca. Idę tańczyć, wracam, jestem trzeźwy, wypijam dwie szklanki wina, idę tańczyć. Po czym wracam, wypijam dwie szklanki wina, idę tańczyć i bawię się tak do rana. Natomiast jeżeli pilibyśmy czacze, to skończyłoby się tak, że po dwóch szklankach czaczy poszedłbym zatańczyć, wróciłbym, wypiłbym jeszcze dwie szklanki czaczy i skończył pod stołem. No, tak to często bywa na polskich imprezach.
Nie wiem, ilu osobom udało Ci się zaszczepić, w ilu osobach udało Ci się zaszczepić radość podróżowania, ale pewnie jedną z nich jest Twoja córka.
Jeśli mówimy o podróżowaniu, o świecie, to ja jestem mały pikuś i być może ja jej zaszczepiłem ten bakcyl podróżowania, poznawania świata, natomiast ona przerosła mnie znacznie, przede wszystkim zna doskonale język angielski, porozumiewa się po niemiecku, skończyła studia, skończyła turystykę, ale zanim poszła na tą turystykę się zdecydowała, więc studiowała i w szkole jakiejś aktorskiej i próbowała się przygotować do szkoły aktorskiej i tam gdzieś studiowała w Londynie czy pod Londynem, nie wiem. Więc to spowodowało, że no jest o znacznie szerszych horyzontach i jako, powiedzmy, pilotka taka w turystyce, animatorka, no zdecydowanie, mimo ja mam większe doświadczenie i czasami mnie pyta o coś, natomiast zdecydowanie większe umiejętności i możliwości ma ona i całkiem możliwe, że, a wręcz na pewno no, wyniosła to z domu, chociaż druga córka uwielbia podróżować, ale może nie aż tak, na pewno nie samodzielnie, tylko wyjazdy zorganizowane, a Honorata jeździ przede wszystkim samodzielnie, czyli to, co sama wymyśli, łącznie z tym, że z małym dzieckiem rocznym podróżowała po Laosie, po Wietnamie, czy po Kanarach, czy po Maroku. Więc inny jak gdyby poziom podróżowania. Co jeszcze? No parę osób na pewno ode mnie ten bakcyl chwyciło, choćby na przykład moja żona, która uwielbia jeździć i która jest moją najfajniejszą towarzyszką podróży, uwielbiam z nią podróżować. Jeżeli tylko możemy, to jeździmy razem, natomiast teraz nie możemy pojechać. Raz, że ona by nie chciała w taką długą podróż i mówi, że to nie czułaby się komfortowo, a dwa, praca jej nie pozwala na taki wyjazd, ale gdzie możemy, to jeździmy razem. Kolega, z którym wybieram się do
Sowietstanów.
Do Sowietstanów też, jak napisałem w tej ulotce. Staram się zarażać pasją do turystyki, a on jest takim jednym z zarażonych. Więc myślę, że tam parę osób, nawet takich, o których nie wiem, które wchodząc na jakiś profil widzą, że tu jest fajne miejsce, o to pojedźmy tam, bo to nie jest daleko, o pojedźmy tam, Marek napisał, że to nie jest drogo, więc myślę, że takich parę osób też jest, o których nawet nie wiem, że tak jak niektóre osoby nie wiedzą, że ja coś robię tylko dzięki temu, że oni mi o tym powiedzieli. Nie?
A możesz opowiedzieć o tym, jak podróżowaliście rodzinnie, kiedy dzieci były mniejsze?
Taka pierwsza podróż, jako że ja mam dzieci w dwóch turach, mam dzieci starsze i dzieci młodsze. No te młodsze mają właśnie, jak mówię, studiują już, no ale są młodsze. Więc pamiętam taką pierwszą naszą podróż daleką do Hiszpanii, gdzie w jakimś tam konkursie, czy w jakiejś takiej sprzedaży bezpośredniej zaproponowano nam apartament w Hiszpanii, w Maladze, a ja nie do końca wierzyłem w to, że ten apartament będzie tam na nas czekał, ale pojechaliśmy, mówię, przeżyjemy jakąś przygodę, z tym, że byliśmy przygotowani, mieliśmy namioty, mieliśmy śpiwory, wszystko było przygotowane i jechaliśmy na zasadzie takiej, że tego i tego dnia musimy dotrzeć do celu, natomiast wszystkie atrakcje po drodze w tamtą stronę były nasze, natomiast z powrotem, jak ze wszystkich podróży, o czym doskonale wiem, jak już ruszę w podróż do domu, to nie ma zmiłuj. To krótka przerwa na sen i jedziemy dalej, bo to już jakoś tak się przyjęło, że aha, już musimy być w domu. Nie nagle te, jak to moja teściowa mówiła, sadze się palą i trzeba natychmiast jechać. No to tak, natomiast teraz jeździliśmy po Polsce. 3500 kilometrów po ścianie wschodniej, to jest dużo. Z tym, że taki króciutki wypad zrobiliśmy do Wilna, do Szawle i tam, gdzie te Góra Krzyży i co jeszcze? I Ryga. Taki krótki wypad. I też w planie było, że pojedziemy do Tallina, ale jak spytałem swoich dzieci, słuchajcie, czy chcecie zaliczyć kolejną stolicę, kolejny kraj, czy lepiej sobie poleżeć na plaży, bo jest piękna pogoda? Oczywiście nawet się nie zastanawiali.
Plaża wygrała.
Wybrali plażę i na Mierzei Kurońskiej spędziliśmy dwa fajne dni. Fantastyczne miejsce, najsmaczniejsza ryba wędzona, jaką jadłem w życiu.
I bardzo spokojne chyba.
I bardzo spokojne, więc tam skłajpedy, promem, przejazd i już byliśmy nad morzem, więc no to są takie podróże, gdzie mamy na wszystko czas. Ja się staram nigdy nie śpieszyć z wyjątkiem drogi powrotnej do domu. A tak jeździmy sobie na spokojnie i nie ma czegoś takiego, że jest coś, co by mogło się wydać interesujące, albo wydaje się interesujące, a powiem nie, bo my musimy coś. My nic nie musimy. Jesteśmy zawsze przygotowani na to, że no, nocujemy na ogół po hotelach, po pensjonatach, po jakichś takich kwaterach, gdzie najsympatyczniej wspominam kwatery u przypadkowo spotkanych ludzi, bo są to najfajniejsi ludzie, najfajniejsze wspomnienia, bardzo często najlepsze jedzenie i bardzo często też niedrogo. Ale mamy namiot, mamy śpiwory. Gdyby się coś zdarzyło, w drodze nas zastało. Taką przygodę mieliśmy w Mikołajkach, że dojeżdżając do Mikołajek, no była przepiękna pogoda, przejeżdżamy koło jeziora, jest plaża, są ludzie na plaży, więc chłopcy chcieli się wykąpać, a ja mówię, to ja sobie zrobię kawę w międzyczasie, wyciągnąłem butlę gazową, gotuję kawę, oni weszli do wody, nagle widzimy, no to się chyba nazywa szkwał, nie wiem, no ta chmura taka idzie, ludzie natychmiast wyszli z wody, wychodzą, ja mówię, to przecież niemożliwe, żeby to tak aż tak szybko, po trzech minutach była już taka ulewa, że siedzieliśmy w samochodzie w ścianie deszczu, nie? No więc takie przygody też się zdarzają. No ale trzeba właśnie patrzeć, obserwować przyrodę, jeżeli człowiek jest elementem przyrody, to w tym wypadku ludzi, którzy są miejscowi i wiedzą, jak na takie zjawiska reagować i nie będzie jakichś tam niespodzianek. No, myśmy nie mieli jakichś takich nieszczęść, oprócz jednej kolizji, gdzie na Ukrainie w drodze do Odessy ktoś mi wjechał w tył samochodu. Zagiął mi hak tak, że nie mogłem otworzyć bagażnika, więc a samochód kombi. No, ale też kontynuowaliśmy podróż całą, zrobiliśmy dużo, dużo kilometrów, bo pojechaliśmy właśnie z Odessy do Kiszyniowa, tam odwiedziliśmy w okolicach Kiszyniowa największą piwnicę win na świecie, w Krikowej, potem przez Rumunię, powoli na Węgry, na Węgrzech te termalne kąpieliska, Budapeszt i potem sobie powoli do domu. Także no, tych takich tras, mogę powiedzieć, mam kilka za sobą i wiem, jak się zachować, wiem, jak na granicy, co trzeba robić. Poza tym czytam i przygotowuję się. To nie jest tak, że jak niedawno moi znajomi jechali do Jordanii i nie zostali wpuszczeni do samolotu, bo nie wypełnili jakiegoś świstka, który był niezbędny. No ja, jak gdyby nie ja tylko, ale nie tylko ja, ale również z żoną staramy się tak przygotowywać, żeby wszystkie te formalności były tak dopięte, żeby nikt nas potem się nie czepiał. Chociaż jak są kłopoty, to zamiast paniki zawsze mówimy, jest przygoda, jest to wspominać, będzie to wspominać. Nie? I mimo, że w danym momencie człowiek się denerwuje, to wiem, że takie zdarzenia właśnie, a to złapałem gdzieś gumę w górach, a to gdzieś tam trzeba było prosić kogoś o pomoc. Jak na przykład jeździłem po Gruzji i utopiłem auto, próbując przepłynąć w brudno. Utopiłem to mocno powiedziane, ale do kabiny mi się wody nalało. Okay. I przyjeżdżał taki wielki kras, żeby mnie wyciągnąć z tej wody. No to mam z tego filmiki, żona się ze mnie śmieje, bo siedząc w tym samochodzie prawie na dachu, bo był szyber dach, mówię do niej, a teraz siedzę w środku rzeki, bo utopiłem auto. Nie? No i po prostu przygoda. No.
No mówią, że im bardziej terenowe auto, tym dalej trzeba iść po traktor. Marku, chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Nic nie musimy. To jest ta rada, którą dałbyś tym osobom, tym rodzinom, które boją się podróżować i dlatego jeżdżą tylko nad morze plażować albo do hotelu siedzieć przy basenie?
To, że nic nie musimy, to może nie jest jedyna rada, ale myślę sobie tak. Zaplanowałem podróż do tych Stanów przez Iran. I jeżeli ta podróż skończy się w Iranie, czy ja będę niezadowolony? Czy ja wrócę? Kraj niezwykle ciekawy, o niezwykle ciekawej historii, bogatej historii, o zabytkach przecudnych. Przyroda przepiękna, wodospady, góry, które tam są, pustynia. To wszystko jest tak fantastyczne, że gdybym dalej nie pojechał, to będę zadowolony. Ale jeżeli zatrzymam się w Turcji i z Turcji będę musiał wrócić, czy ja wrócę niezadowolony? No to będzie niespełnione, niezrealizowany plan, ale to powtórzymy go za 2 lata. Bo nie sądzę, żebym przez rok zebrał takie środki, które są potrzebne, bo to są niemałe pieniądze. No ale cóż, no, to jest tylko kwestia tego, jak się podchodzi i jak się traktuje. Czy ja coś muszę właśnie? Czy ja nic nie muszę? Ja w zasadzie dzisiaj nic nie muszę. Mogę jechać i traktować to wszystko jako przyjemność, że to jest wyjazd dla mnie, a nie po to, żeby komuś udowodnić coś. Ja już nie muszę zdobywać żadnych szczytów, żadnych rekordów, mimo że powiedziałem i chcę udowodnić, że mimo, że jest się chorym, że jest się w pewnym wieku, nie uważam siebie za starca, ale wiem, jak na przykład młodzież tu przychodzi, o, jakiś dziadzia, albo czasami mówią, o, dziadek, nie? No to poza tym jestem dziadkiem, mam 2 fantastycznych wnuków, więc chcę pokazać, że nie tylko szklanka piwa, nie tylko pilot od telewizora. Nie mam nic przeciwko szklance piwa. Ale po prostu nie tylko to, że można jeszcze podróżować i ciekawie tą starość przeżyć.
Starość.
No nie starość, która przecież niewątpliwie nadejdzie.
Nadejdzie, ale jeszcze nie nadeszła.
Jeszcze, znaczy, ja się łudzę, że nie nadeszła, nie wiem, jak to tam mówią inni. Poza tym, jak to się mówi, jak człowiek był młody, to ja zresztą wspominam zawsze taka anegdota. Moja pierwsza żona, kiedy byliśmy młodym małżeństwem, to mówiła o jakiejś tam pani, że mówi, o, tam to same starsze panie pracują, one mają po 35 lat, nie? I jak potem, powiedzmy, mamy po 60 i mówi, ale przecież ja taka stara nie jestem. I mówię, to przypomnij sobie, co mówiłaś kiedyś o 35-latkach, że to takie starsze panie, nie? Więc, no, łatwiej się żyje, jak się ma tego świadomość i nikt nie jest obrażony. Kiedyś pamiętam w takim jakimś większym towarzystwie cały wieczór poświęcony był wspominaniu. Jak się czułem, kiedy mi ktoś pierwszy raz w autobusie miejsca ustąpił. I to się okazuje, że to wcale nie jest miłe przeżycie, nie?
Marek, skoro wspomniałeś już o tym, twoja choroba jakoś cię ogranicza w podróżowaniu?
Katalog moich chorób jest szeroki i mogę powiedzieć tak. No, świadomość, że na niektóre rzeczy muszę uważać, że muszę być pod kontrolą i wszelkie objawy natychmiast, na wszelkie objawy reagować. Dopóki ich nie ma, jestem pod kontrolą, podróżuję i nie zamartwiam się, co będzie, jak coś będzie, tylko po prostu dopóki się nic nie dzieje, korzystam z życia. I tak to bym radził wszystkim, żeby nie martwili się na, jak to mówią, będzie problem, będzie rada, jak ten problem rozwiązać, dopóki problem... To we wszystkich takich sytuacjach trudnych, jeżeli przewidujemy, a co będzie jeżeli, to mówię, nie rób problemu, dopóki to jeżeli jeszcze nie nastąpiło. Jak będzie, będziemy myśleć, bo czasami człowiek się martwi dwa razy zupełnie niepotrzebnie, a można się martwić raz albo wcale.
Są jakieś takie miejsca, kraje, do których nie chciałbyś pojechać?
Nie ma. Nie ma. Ja nawet zorganizowałem wycieczkę kiedyś dziecku, jak było w szkole podstawowej, na wysypisko śmieci. I była to jedna z fajniejszych wycieczek i dzieci fantastycznie wspominały. W związku z tym nie ma takich miejsc.
Marku, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Mi też było bardzo miło mieć taką możliwość, żeby opowiedzieć o swoich podróżach.
I zapraszamy do śledzenia fanpage'a Old Man Trip.
Zapraszamy do śledzenia fanpage'a, tak to się nazywa?
Tak.
Ja to nazywam stroną, ale nie wiedziałem, że to jest fanpage.
Może być strona, może być profil.
Tak, jeżeli tak, to zapraszam. Old Man Trip, Marek Tymiec, to jestem ja.